podchwycili politycy PiS-u, też prezydenccy ministrowie. I oczywiście te relacje Trump-Nawrocki są, jednak znawcy amerykańskiej polityki podkreślają, że prezydent Trump był też pod presją własnego środowiska, bo republikanom bardzo nie podobały się zamiary redukcji żołnierzy stacjonujących w Polsce.
A to był Maciej Kluczka.
Prezydentowi Trumpowi w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju podziękował również Radosław Sikorski.
Szef polskiej dyplomacji jest dzisiaj w Szwecji, gdzie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych państw NATO. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
Radosław Sikorski podziękował też m.in. Karolowi Nawrockiemu, bo to jak przekazał Trump, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski amerykańscy żołnierze trafią nad Wisłę. Tym samym przywódca USA potwierdził, że nagradza niewiernych sojuszników, a liderów, którzy są z tej samej prawicowo-populistycznej stajni, szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Prezydent jest rozczarowany niektórymi sojusznikami i ich stosunkiem do naszej operacji na Bliskim Wschodzie. W międzyczasie są kwestie, w których kontynuujemy współpracę. Widzieliście oświadczenie prezydenta w sprawie wysłania żołnierzy do Polski. USA nadal mają swoje globalne zobowiązania, które muszą wciąż być oceniane. To nie jest kara. Nie jest, ale jest. Media rozpisywały się, że decyzja w sprawie wycofania 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec była właśnie karą dla kanclerza Friedricha Merza, który krytykował wojnę Trumpa z Iranem. Amerykanie starają się stosować w Europie metodę dziel i rządź. Jednym żołnierzy dadzą, innym ich odbiorą. Warszawa musi na to uważać, bo z jednej strony obecność USA w Polsce jest ważna dla naszego bezpieczeństwa. Z drugiej, Polska ma zobowiązania wobec sojuszników na kontynencie. To dzisiaj balansowanie na linie, a długofalowo Amerykanie i tak będą się z Europy wycofywać, co w Helsingborgu przyznał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir to, tu cytat, szowinista i atencjusz.
Sikorski przypomniał, że ma on zakaz wjazdu do Polski w związku z jego zachowaniem wobec zatrzymanych aktywistów globalnej flotelli Sumut, która z pomocą humanitarną zmierzała do Strefy Gazy. Flotella została zatrzymana przez izraelskie służby, a wspomniany minister szydził z jej uczestników.
Rzecznik Global Sumut Polska Rafał Piotrowski w poranku TOK FM mówił o stanie polskich uczestników tej wyprawy.
Wciąż dochodzą do siebie.
W jakim są stanie?
Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny, nie zagraża.
Do szpitala w Stambule?
Tak, do szpitala w Stambule. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest osobą pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych członków flotylli.
Flotella wyruszyła z wybrzeży Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Według jej danych siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju. Znajdowało się na nich ponad 400 osób.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych.
Dokument czeka teraz na ukazanie się w Dzienniku Ustaw, a wejdzie w życie po 3 miesiącach od momentu publikacji.
Jak stwierdził minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
Nie ma co liczyć na kompromis między pracodawcami a związkowcami w sprawie przyszłorocznej pensji minimalnej. Wstępne wyliczenia pokazują, że najniższa krajowa mogłaby rosnąć najwolniej w ostatnich latach do okolic 4900 zł brutto.
Pracodawcom to pasuje, mówił na naszej antenie wiceprezes Business Center Club Łukasz Bernatowicz. Związkowcy widzieliby jednak najniższą krajową już powyżej 5000, odpowiadał w porannym EKG przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.
To, co ustawa przewiduje, jeśli chodzi o wzrost płacy minimalnej w oparciu o wskaźnik inflacji, nas, że tak powiem, kolokwialnie urządza jako stronę pracodawców, a warto zwrócić uwagę, że w ostatnich latach myśmy podwoili płacę minimalną. To był wzrost skokowy, a wzrost płacy minimalnej też napędza inflację, którą byśmy chcieli trzymać w ryzach, no i generuje większe koszty wytworzenia usług, wyprodukowania towarów dla przedsiębiorców.
A związkom zawodowym też to pasuje?
No, nam nie pasuje. Oczywiście nie zgadzamy się na to, aby płaca minimalna wzrosła o tyle, ile wynosi absolutne minimum wynikające z obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Według naszych obliczeń, jeżeli skupialibyśmy się tylko na ustawie, będzie to wzrost o niecałe 100 zł. My uważamy, że płaca minimalna powinna co najmniej odpowiadać wzrostowi płac w ogóle w gospodarce. I według rządu w przyszłym roku średni wzrost wynagrodzeń generalnie w gospodarce ma wynieść 5,6%. Ta różnica jest duża, a my chcemy, żeby tej różnicy nie było. I być może wyjdziemy z propozycją wspólną związków zawodowych reprezentatywnych w Radzie Dialogu Społecznego i być może, panie redaktorze, będziemy w naszej propozycji mieć piątkę z przodu.
Jeśli związkowcy i pracodawcy nie dogadają się w Radzie Dialogu Społecznego, wtedy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej określi rząd. Szykuje się kolejna próba odwołania Radosława Piesiewicza ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Od godziny powinien trwać zarząd PKOL-u, który ma debatować nad przyszłością stowarzyszenia oraz nad przyszłością Radosława Piesiewicza. Wszystko toczy się za zamkniętymi drzwiami, ale śledzi to także reporter TOK FM Błażej Kulesza, z którym teraz się łączymy.
Błażeju, powiedz, czy dziś może zapaść jakaś decyzja dotycząca dymisji szefa PKOL-u?
Odwołanie szefa komitetu nie będzie wcale proste. Po pierwsze, potrzeba zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie powinna właśnie zapadać. Żeby zwołać walne, potrzeba 2/3 głosów członków PKOL-u. Według oponentów Piesiewicza wymagana liczba już jest, ale statut stowarzyszenia nie przewiduje, by to walne zgromadzenie Radosława Piesiewicza mogło funkcji pozbawić. Tym bardziej, że raczej nikt z wiceprezesów nie pali się do tego, by stery na 11 miesięcy przed końcem kadencji przejąć. PKOL bowiem szuka sponsorów, a podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami to Radosław Piesiewicz sam się przedstawił jako jednoosobowy dział sprzedaży, który pozyskuje nowych kontrahentów. Błażej Kulesza, TOK FM.
Od północy cisza referendalna, a w niedzielę czas decyzji.
Kraków będzie decydował w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
Czy emocje sięgają zenitu? To pytanie do naszej krakowskiej reporterki Pauliny Nawrockiej.
Emocje w ostatnich dniach przybrały na intensywności. Doszło do kilku spotkań na sali sądowej na rozprawach w trybie referendalnym. Politycy Koalicji Obywatelskiej 3 razy musieli przepraszać inicjatorów referendum za przekraczanie granic dopuszczalnej krytyki. A chodziło m.in. o publikowanie filmów sugerujących nieetyczne działania inicjatorów referendum, czy fałszerstwa przy zbiórce podpisów. Wczoraj wielkie zamieszanie wywołała też decyzja radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy zbojkotowali nadzwyczajną sesję Rady Miasta, której zwołania domagała się opozycja. Politycy rządzącej koalicji mówili, że to polityczna hucpa przed referendum. Z powodu braku kworum sesja się nie odbyła, ale radni opozycyjni, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Kraków dla Mieszkańców, nie opuścili sali obrad. Przez blisko 3 godziny dyskutowali z mieszkańcami. Do tego zarzucali oponentom tchórzostwo i brak szacunku dla krakowian. Radny PiSu Michał Drewnicki komentował to tak.
Cała Polska już dzisiaj o tym mówi, pisze i się oburza, jaką butą, arogancją i lekceważeniem radni Koalicji Obywatelskiej potraktowali dzisiaj swoje obowiązki. Dlatego też sądzę, że tylko to wzmocniło tematy referendalne i tendencje, by pójść na referendum i odwołać władzę.
Dziś od rana przedstawiciele Komitetu Referendalnego są na ulicach Krakowa. Rozdają ulotki i informują o niedzielnym głosowaniu, bo jak mówił mi Jan Hoffman, szef inicjatywy referendalnej, miasto praktycznie tego nie robi.
Przy poprzednich wyborach samorządowych można było potykać się o obwieszczenia gminne dotyczące tego, gdzie są komisje, gdzie jest głosowanie. Teraz tych punktów takich informacyjnych jest bardzo niewiele, no więc też zgłaszają się do nas osoby, które mówią, a gdzie mamy głosować, nie wiemy. Tej informacji nie mam. Jest mi bardzo przykro, że miasto tak dość inaczej niż dotychczas podeszło do tego obowiązku informowania.
Większość sondaży prognozuje, że frekwencja będzie wystarczająca, by prezydenta odwołać. Poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec bagatelizuje te przewidywania.
Podobne sondaże ukazywały się przed referendami we wszystkich dużych miastach i one zawierały błąd statystyczny rzędu 20 paru procent. W związku z tym sprawa frekwencji jest sprawą otwartą. Podobne sondaże, które były zamawiane między innymi przez Stowarzyszenie Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców, nie są w żaden sposób miarodajne i w żaden sposób nie wskazują tutaj tendencji.
Żeby prezydent Krakowa stracił stanowisko, do urn musi pójść co najmniej 158,5 tysiąca osób, a większość z nich zagłosować za odwołaniem.
To była Paulina Nawrocka, z którą w TOK 360 połączymy się jeszcze dziś po 13.20.
A cisza wyborcza będzie obowiązywać także w Ciechocinku, bo i tu w niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Jarosława Jucewicza.
Punktem zapalnym, który doprowadził do głosowania, stały się plany budowy biogazowni i biokompostowni w sąsiedztwie tężni solankowych, na którą mieszkańcy nie chcą się zgodzić.
Sprawę referendum śledzi reporterka TOK FM Agnieszka Agnieszka Wynarska. Agnieszko, powiedz, ile osób tutaj musi pójść na głosowanie?
W Ciechocinku mieszka niespełna 10 tysięcy osób. Żeby referendum było ważne, do urn wyborczych muszą pójść co najmniej 2123 osoby uprawnione do głosowania. I rzeczywiście ta frekwencja będzie decydująca. Burmistrz Jarosław Jucewicz, który wycofał się z budowy biogazowni, liczy, że mieszkańcy zostaną w domu.
To referendum moim zdaniem jest akurat w tym wypadku niepotrzebne, bo do wniosku o pozwolenie na budowę nie doszło. Wiadomo, że mieszkańcy z pewnymi rzeczami mogą się nie zgadzać, no ale wybierając mnie na burmistrza, powiedzieli, że akceptują pewien program, który przedstawiłem i ja go dzisiaj realizuję.
Jednak według lokalnych społeczników, którzy doprowadzili do referendum, Ciechocinek jest zaniedbany, brudny, a burmistrz źle wydatkuje publiczne pieniądze. Stąd wniosek o jego odwołanie, tłumaczy Marta Modrzejewska-Komosińska z inicjatywy referendalnej.
Nasz głos jest istotny, bo my dajemy przykład młodszemu pokoleniu, żeby nie było bierne, żeby było aktywne, żeby mogło powiedzieć, mi nie podoba się na przykład takie i takie działanie. Nie. Idę, głosuję i decyduję.
W niedzielę lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21.
A to była Agnieszka Wynarska. W Polsce brakuje wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi i przez dekadę w tej sprawie niewiele się zmieniło.
Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał.
Do tej pory brakowało współpracy między resortami, a teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki.
Raport jasno wskazuje, że osób starszych po prostu się nie diagnozuje, a z Alzheimerem i Parkinsonem lub innymi chorobami otępiennymi żyje w Polsce blisko 700 tysięcy osób, mówi Bartłomiej Pograniczny z NIK-u.
Pomoc dla tej grupy osób w największym stopniu zależała od miejsca zamieszkania, zaangażowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych.
Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa.
Każdy powinien móc wypożyczyć sobie książkę. Przekonują bibliotekarze z Gdyni, którzy do swojej oferty dopisali opcję książka do domu.
Skorzystać z niej mogą osoby mające problem z poruszaniem się, a więcej na ten temat wie trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
Dostęp do księgozbioru Biblioteki Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
Żeby skorzystać, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
I jesteśmy otwarci zarówno na konkretne zamówienie, na przykład z jakiejś literatury popularno-naukowej czy faktu. Będziemy szukać, aż znajdziemy. Mamy 20 bibliotek i nasze zbiory są bardzo duże, ale jesteśmy też w stanie coś zasugerować. Jeśli osoba nam powie, co lubi czytać, jakich autorów do tej pory czytała, co jest w kręgu zainteresowań, to jesteśmy w stanie coś zaproponować.
Zainteresowani mogą wypożyczać książki albo audiobooki. Nowa usługa jest bezpłatna. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Informacje o 12.20. Zapraszam w imieniu Moniki Mroczko, a potem wrócimy do tego, ilu właściwie w Polsce ma być amerykańskich żołnierzy według ostatnich deklaracji Donalda Trumpa.
Autopromocja. Nowość w TOK FM.
W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
Zapraszają Krzysztof Story,
Wojciech Jagielski
i Doma Matejko.
Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jak
zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt. Nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Litewscy pogranicznicy zatrzymali Polaka, który próbował nielegalnie przedostać się na Białoruś, poinformowała litewska Państwowa Służba Ochrony Granicy. Do zdarzenia doszło w środę około 200 metrów od granicy z Białorusią w rejonie Druzgiennik. Mężczyzna miał przy sobie samodzielnie wykonane drabiny, a także koperty z gotówką, amerykańskimi dolarami i polskimi złotymi o równowartości blisko 60 tysięcy euro. Akcja globalnej flotyli Sumut udała się, mimo tego, że konwój humanitarny został przechwycony, bo ludzie znów zaczęli mówić o Strefie Gazy, uważa była szefowa polskiej akcji humanitarnej Jelina Ochojska. Według globalnej flotyli Sumut w ostatnich dniach izraelskie siły przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami profesor Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Donald Trump ogłosił późnym wieczorem polskiego czasu, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. No i jest to gwałtowna zawrotka, którą zrobiła amerykańska administracja w takiej narracji, którą żyjemy od wielu, wielu już dni, od półtora tygodnia. Jaki ta deklaracja daje nam obraz zaangażowania Stanów w Polsce? Czy my po tych zapowiedziach amerykańskiego prezydenta faktycznie wiemy, ilu tych żołnierzy będziemy mieli w Polsce i na jakich zasadach?
To nie jest jasne. To jest deklaracja tylko liczbowa. Nie wiemy, czy te 5 tysięcy żołnierzy będzie pochodziło na przykład z Niemiec, z innych krajów europejskich. Na jakich zasadach oni tutaj będą przebywali? Czy rotacyjnie, czy to będzie stała obecność? Jakie to będą jednostki? To nie jest jasne po tym oświadczeniu Trumpa. Wydaje się, że to jest taka deklaracja no, czysto polityczna i na szczegóły jeszcze musimy poczekać, ponieważ no, ten chaos informacyjny i chaos decyzyjny, który jest w Waszyngtonie, no, nie jest łatwy do zrozumienia, bo te oświadczenia ciągle się zmieniają. Mam nadzieję, że jutro nie będziemy komentować tego jeszcze inaczej.
Niemniej jednak ta deklaracja, przynajmniej na etapie, na którym jesteśmy teraz o 12.22, to jest taka deklaracja, która jest pozytywna dla Polski, więc zastanówmy się, co się właściwie stało. Donald Trump mówi, że wysyła do Polski żołnierze z uwagi na dobre relacje z Karolem Nawrockim. No i to jest sukces prezydenta Polski, czy może jednak efekt rozmów na wysokim szczeblu, które prowadzili w ostatnim tygodniu członkowie resortu obrony?
Myślę, że to jest wspólny sukces, bo tak to trzeba nazwać. Oczywiście ta decyzja jest dla Polski pozytywna, bo wysyła też jasny sygnał, że to partnerstwo obronne ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO się nie zmienia i jest nadal silne. To jest też sygnał dla Rosji. Natomiast tutaj myślę, że to był wspólny wysiłek dyplomatyczny, bo i dyplomacja prezydencka działała i działali przedstawiciele rządu i minister Kosiniak-Kamysz i wiceministrowie. Tutaj ta była akcja naprawdę bardzo, bardzo silna, rozmowy i z przedstawicielami administracji i z kongresem, więc ta ofensywa dyplomatyczna była, myślę, dobrze zorganizowana. Natomiast to wypowiedź Donalda Trumpa na X jest dosyć niefortunna, ponieważ byłaby to dobra okazja do ogłoszenia wspólnego sukcesu, a to jest dzielący komentarz, który mówi wprost, że to dzięki prezydentowi Nawrockiemu tę decyzję Trump podjął.
Zastanawiam się też, jaki udział w tej całej sytuacji miał sprzeciw republikańskich kongresmenów, o którym już mówiliśmy w TOK 360, bo to też nie jest tak, że ta sprawa była marginalna w Stanach Zjednoczonych. Wciąż jednak Polska jest największym krajem na wschodniej flance NATO, portretowanym jako wzorcowy sojusznik Waszyngtonu, jeśli chodzi o kwestie militarne chociażby. Wobec tego zastanawiam się, jak przebiegał proces dyskusji na ten temat w amerykańskiej administracji.
Myślę, że tutaj też mamy takie dziwne informacje, bo Pentagon twierdzi, że jest zaskoczony. Mieliśmy takie oświadczenie, że ten cały chaos informacyjny to wynik takiego kompleksowego i bardzo skomplikowanego procesu decyzyjnego, ale faktem jest, że Senacka Komisja Sił Zbrojnych, na czele której stoi republikanin Mike Rogers, była bardzo zaskoczona i republikanie i demokraci z tej komisji twierdzili, że parę dni wcześniej przedstawiciele administracji Trumpa w ogóle nie poinformowali komisji o takim działaniu, a to komisja ma też bardzo ważny głos w tej sprawie i na pewno to też zaważyło na tym, jaką decyzję Trump podjął. Chociaż no nie ma jakichś takich wiarygodnych źródeł, dlaczego ta decyzja została podjęta, ale wiemy już i obserwowaliśmy to, że po rozmowie z ministrem Kosiniakiem Kamyszem Pete Hegseth, szef Pentagonu, Departamentu Wojny, mówił o tymczasowym opóźnieniu, a nie już o tym, że nie wyśle tych obiecanych wojsk do Polski. Więc ten proces był na pewno stopniowy, a ostateczną decyzję zapewne podjął Donald Trump.
Zastanawiam się, jakie są najważniejsze pytania, na które w tym momencie przydałaby się nam odpowiedź.
Czy ta decyzja zostanie utrzymana i to, o czym rozmawialiśmy na początku. Jakie będą to wojska, kiedy będą rozmieszczone, na jakich zasadach, czy one nie będą przesunięte też z innych państw europejskich, bo takie obawy są, więc może Trump nie chce dzielić tylko polskich polityków i polskiego społeczeństwa, no mówiąc o tym sukcesie prezydenta Nawrockiego, a nie całej polskiej dyplomacji. I czy nie będzie chciał dzielić też sojuszników NATO? Czy te wojska nie będą przesunięte? Czy to są te wojska, które mają być wycofane z Niemiec, gdzie i tak przecież zostają bazy amerykańskie i duży kontyngent wojskowy, żeby była jasność? Te pytania są na pewno warte odpowiedzi, ale to będziemy obserwować, myślę, że w najbliższych dniach.
No właśnie, bo zamieszanie wokół w ogóle obecności amerykańskich wojsk w Europie też przetacza się zapewne przez amerykańskie media i zastanawiam się, czy jest jakaś grupa, czy jest jakiś sposób, żeby Donald Trump mógłby zbić na tym kapitał polityczny, czy on wprowadzając wraz ze swoją administracją jednak pewien chaos związany z tą obecnością, czy on przypadkiem nie próbuje czegoś ugrać w obliczu bardzo słabych sondaży, jakie ma w tym momencie?
Myślę, że tak. No, Trump się bardzo świetnie czuje w ogóle w sytuacji chaosu, w sytuacji niepewności, kiedy wszyscy patrzą na niego i patrzą, jaką decyzję podejmie. Myślę, że tutaj będzie obserwował, jakie są nastroje. Wiemy, że ruch, który go popiera, ten twardy elektorat MAGA, jest generalnie za tym, żeby Stany Zjednoczone zmniejszały swoje zaangażowanie na świecie, a jeżeli już, to pilnowały Indo-Pacyfiku, bo tam widzą największe zagrożenie. Uważają, że tych baz amerykańskich na świecie i rozmieszczonych wojsk jest po prostu za dużo, że oni są narażeni na ataki, co może spowodować potencjalny konflikt. Ale to już jest taka silna baza, o którą Trump nie musi walczyć, więc może chce rozszerzyć w jakiś sposób pole walki, przekonać też zwolenników partii republikańskiej, dla których obecnie Stanów Zjednoczonych na świecie i także utrzymanie wpływów w Europie jest istotna, bo tak przed Trumpem uważała partia republikańska, więc takie osoby się jeszcze zostały, więc być może jest to próba przekonania tego elektoratu, który jest rozczarowany tym, co się dzieje chociażby w Iranie i tą postawą Trumpa wobec Rosji chociażby, bo przecież część partii republikańskiej była tradycyjnie prorosyjska i upatrująca zagrożenie w agresywnych działaniach Rosji.
Bardzo dziękuję, profesor Paulina Matera, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. To była perspektywa amerykańska na sytuację w Polsce, ale jeszcze do tematu obecności wojskowych USA w Europie wrócimy w TOK 360 po 13.30. Wtedy odniesiemy się do słów Marco Rubio, sekretarza stanu, który jest w Szwecji i zabrał głos właśnie w sprawie amerykańskiego zaangażowania na naszym kontynencie. A teraz jest z nami adwokat Paweł Knut, Kancelaria KMA. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał, po tym jak zrobił to minister cyfryzacji, rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw osób jednopłciowych zawartych za granicą. Dobrze, co to rozporządzenie zmienia w takiej warstwie technicznej związanej z tą transkrypcją?
Na poziomie takim stricte technicznym to rozporządzenie daje kierownikom Urzędu Stanu Cywilnego możliwość wyboru oznaczenia płci osób, które domagają się wydania polskiego aktu małżeństwa. Do tej pory ten wzór formularza był jeden, przewidywał kobietę i mężczyznę, tak? Były tylko i wyłącznie te dwie rubryki, natomiast po nowelizacji każda z rubryk będzie miała i kobietę, i mężczyznę, i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie wybierał właściwe opcje, dzięki czemu finalnie będzie mógł przygotować akt małżeństwa zarówno dla pary różnej płci, jak i dla pary tej samej płci, czyli dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. No, to rozwiązanie jest po prostu systemowe. Tak to powinno wyglądać.
Tak to powinno wyglądać i to jest takie rozwiązanie, które co za sobą pociąga, bo rozporządzenie wejdzie w życie za 3 miesiące, tylko że transkrypcja to jest, jak rozumiem, jeden element wpięcia małżeństwa osób tej samej płci w system polskiego prawa małżeńskiego. Co dalej?
Zdecydowanie tak. W zasadzie jest to dokument, który ma ułatwić tym małżonkom wykazanie, że są w związku małżeńskim, że ich stan cywilny uległ zmianie. Natomiast faktycznie nie jest to koniec drogi. To rozporządzenie pozwoli tak naprawdę w pełni wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wymagał od Polski wprowadzenia właśnie możliwości uznania tego rodzaju związków małżeńskich. Mamy rozwiązanie systemowe. Bardzo dobrze, że decydenci na takie rozwiązanie się zdecydowali, bo te pierwsze zapowiedzi niekoniecznie na to wskazywały, ale finalny efekt jest naprawdę bardzo zadowalający. Natomiast rzeczywiście nie jest to koniec, bo teraz ci małżonkowie, którzy już posiadają polskie akty małżeństwa, najpewniej będą domagać się na podstawie tych aktów uzyskania konkretnych praw, ale też potwierdzenia konkretnych obowiązków małżeńskich. To są oczywiście odrębne postępowania, które teraz będą musiały takie pary inicjować przed polskimi organami albo też przed polskimi sądami. Będziemy pewnie słyszeć o wielu postępowaniach sądowych w najbliższej przyszłości.
No właśnie, ale wydaje się, że skoro uznajemy akt małżeństwa zawartego za granicą, to też cały system powinien to uznawać. A tutaj słyszymy o procesach, które mają się toczyć, czyli ponownie nie mamy rozwiązania systemowego, tylko będziemy mieli jakieś pojedyncze wyroki być może.
Będzie najprawdopodobniej tak, że małżonkowie tej samej płci będą inicjować na przykład konkretne postępowanie o możliwość wspólnego rozliczenia się z podatków albo zwolnienia z podatku od spadków i darowizn i w ten sposób potwierdza, że te przepisy, które już obowiązują, a te przepisy mówią przecież ogólnie o małżonkach, mają też zastosowanie również do nich. Oczywiście z punktu widzenia systemowego najlepiej by było przyjąć za pomocą ustawy zmianę wprowadzającą równość małżeńską po to, żeby to uregulować od razu i mieć jasność co do tego, jaka jest sytuacja, a nie utrzymywać takich małżonków w takim stanie niepewności, co im już teraz przysługuje. Natomiast no, wydaje mi się, że na razie jakby nie ma tej gotowości takiej po stronie decydentów, żeby taką ustawę przyjąć i myślę, że jesteśmy trochę skazani na to dochodzenie do równości za pomocą takich małych kroków pojedynczych, precedensowych rozstrzygnięć sądowych, które po prostu ten katalog praw i obowiązków stale będzie nam poszerzało.
I to jest melodia trochę dalszej przyszłości, ale też jest tak, że być może niektóre samorządy nie są gotowe na uznanie tego rozporządzenia, bo minister cyfryzacji napisał, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem i dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie ona możliwa. No ale teraz pytanie, co jeśli jakiś urząd odmówi transkrypcji danej parze, co wtedy zrobić? I tutaj się powołuje na słowa burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowiaka, który powiedział, że no, będzie się na razie zastanawiał, jak to robić, jeśli będzie jakaś inna ustawa, rozporządzenie. No to tutaj wchodzimy już w kwestię odpowiedzialności karnej?
Myślę, że tak, chociaż przyznam szczerze, że w pierwszej kolejności, jeżeli bym się spotkał z taką sytuacją, no to po prostu bym skorzystał z tych przepisów, które mamy, czyli jeżeli kierownik odmawia, przysługuje nam możliwość odwołania się od takiej odmowy do wojewody i wygrania najpewniej takiej sprawy przed wojewodą, ale faktycznie jest tak, że to rozporządzenie zamyka nam rozmowę na temat tego, czy kierownicy powinni transkrybować, czy nie powinni transkrybować. To jest ich obowiązek, wynika to zarówno z rozporządzenia, ale też wynika z treści tych wszystkich wyroków głośnych, o których w ostatnim czasie słyszeliśmy i Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te wyroki również wiążą funkcjonariuszy publicznych, a kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego takimi funkcjonariuszami są. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, gdzieś tam w tle oczywiście majaczy takie ryzyko naruszenia przepisów prawa karnego, ale ja mam nadzieję, że te jakieś wątpliwości, które niektórzy kierownicy mają, że one po prostu nam zostaną
rozwiją się w ciągu trzech miesięcy.
Ta praktyka będzie się nam ona napędzać, tym bardziej, że bardzo dużo kierowników Urzędu Stanu Cywilnego deklaruje, że planuje takich transkrypcji dokonywać. Wszyscy powinniśmy je robić.
Bardzo dziękuję. Adwokat Paweł Knut, kancelaria KMA, był z nami. 12.35, za 5 minut informacja, a po nich HKG. W studiu już Rafał Hirsch. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry. W EKG już za kilka minut będziemy rozmawiać o tym, w jakiej kondycji jest polska gospodarka, bo mieliśmy cały pakiet danych podsumowujących kwiecień opublikowanych wczoraj przez Główny Urząd Statystyczny, a poza tym też będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się z polskim długiem, z polskimi obligacjami, bo na początku tego tygodnia wyglądało to bardzo nieciekawie. To po części oczywiście jest odprysk tego, co się dzieje generalnie na rynkach światowych, ale są takie opinie, że nie tylko, że my tutaj mamy swoje własne lokalne czynniki, które dodatkowo pogarszają sytuację.
Rafał Hirsch zostaje z Państwem, EKG po 12.40.
Reklama.
Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień.
Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat